Radio Z. Siódmy dzień tygodnia. Zapraszam Monika Olejnik.
A u nas wesoło. Dzień dobry, siódmy dzień tygodnia. Witam Monika Olejnik, Stanisław Żelichowski, Jacek Sasin, dzień Tomasz Nałęcz, Jacek Kurski, Marek Siwiec, Wojciech Olejniczak i Julia Pitera.
Dzień dobry.
Nie ma z nami nowej partii i proponuję, że od przyszłego tygodnia będzie tak. Ktoś z Państwa będzie nie przychodził i będzie przychodziła Polska Razem.
Ale to będziemy losować.
Tak, będzie losowanie.
My tu jesteśmy Razem Polska.
Polska Razem Jarosława Gowina powstała.
Już mamy
nowa,
wszyscy razem zdjęcie nad biało-czerwoną tęczą.
Było nowa partia z jabłkiem w logo. I ma ciekawy pomysł. Mnie najbardziej to zainteresowało, żeby chodzić do urny w zależności od liczby dzieci. Czyli że jak mam 5 dzieci, to mogę 5 razy głosować, tak?
W pięciu wyborach.
Pięć głosów.
6, bo 5 dzieci plus ten, co
plus
głosuje.
Ja, tak? Czyli 6. Stanisław Żelichowski.
Będzie problem, bo to panie to jeszcze sobie poradzę. Jak panowie będą wiedzieli, ile mają dzieci, to ja tego nie wiem.
Aha. No ale jak pan ocenia nowe zjawisko na scenie politycznej?
Staszek się przybliża coraz bardziej do najbardziej wyzwolonych partii. Witaj, Staszku, na pokładzie.
Nie, no to jest folklor, wie pani, no jeżeli, tego, jeżeli pan Jarosław Gowin wyszedłby z rządu w czasie, jak był w rządzie i protestował przeciwko temu rządowi, to miałby jakoś tam granice wiarygodności nieprzekroczone. Natomiast jak wyszedł, jak został wyrzucony z tego rządu i dopiero ten rząd krytykuje, no to nie obawiam się, że to nie przyniesie
mu efektu. Ale właśnie został wyrzucony, bo krytykował.
Jacek Sasin.
Nie. Został wyrzucony, bo krytykował. Czyli ja bym osobiście Jarosławowi Gowinowi nie odbierał jednak tego, że pokazał jednak, co potrafi, pokazał pewną odwagę, rzucił wyzwanie liderowi swojej partii, premierowi, zaryzykował swoją karierę polityczną, był przecież ministrem, mógł tak naprawdę siedzieć cicho, głosować za tymi wszystkimi związkami partnerskimi i tak jak to większość posłów Platformy Obywatelskiej, nawet co innego myśli, ale głosują, bo się boją lidera. On się nie bał.
Więc
w jaki sposób jednak to mu trzeba oddać. Natomiast inną sprawą jest to, czy ta inicjatywa jest poważna, bo moim zdaniem nie jest poważna. Zebrał polityków, którzy są uciekinierami z różnych partii. Nie udało im się, tak jak w przypadku PJN-u, zaistnieć na scenie politycznej jako samodzielnemu bytowi. No dzisiaj jest to takie miejsce, gdzie uciekają wszyscy ci, którzy jeszcze mają nadzieję na to, że się reaktywują w polityce. Myślę, że nadzieje płonną. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała, ten program, no bo słuchaliśmy wszyscy, chcemy usłyszeć, czym Jarosław Gowin chce się różnić od innych, prawda? Jaki ma program. To jest jedyna chyba rzecz, którą się różni od innych partii. Tak naprawdę jeszcze dorzucił jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli jak rozumiem wraca do tego, co Platforma kiedyś proponowała.
Tak.
Nie chce finansowania partii z budżetu, a wszystkie inne poważne sprawy, które Polaków interesują, czyli kwestie społeczne, demograficzne, to wziął tak naprawdę i ukradł Prawo i Sprawiedliwości. Bo jak ja wczoraj słyszałem, jakie ma pomysły, właśnie, że demografia, że wspieranie przedsiębiorstw, że walka z bezrobociem.
Wszyscy razem i każdy musi mieć głos.
To my mamy na to już swoje projekty, a on chce
Tomasz
pisać od nowa.
Ale podobało mi się to, co wczoraj powiedział Jarosław Kaczyński. Powiedział, że po pierwsze, imię ładne Jarosław, po drugie, przystojny.
Wreszcie tego się o wszystkich nie zapomina.
Trudno mu tego odmówić.
Jaki jest typ prezesa.
Tomasz Nałęcz.
Urodziło się coś nowego, więc nad kołyską trzeba jakieś dobre słowo powiedzieć. Ja miałem pewien kłopot, ale mam wyjście, bo bardzo mi się podobał występ córek pana Godsona, był bardzo sympatyczny. Natomiast moim zdaniem z piekła rodem jest ten pomysł, żeby rodzice głosowali za dzieci, bo jak rozumiem, za młodych ludzi do 18 roku życia. Tak się akurat składa, może pan Gowin nie ma kontaktu z młodymi ludźmi, że dzieci mają inne poglądy polityczne niż rodzice. Ja sobie wyobrażam te awantury w polskich
czwórka
domach.
Dzieci, każde inne poglądy.
Nie mówię, że zawsze, ale że jest na przykład 17-letnia dziewczyna czy chłopak, chcą popierać na przykład Lewicę czy PiS, a idzie kandydat od Gowina i głosuje za Gowinem. To jest absurd przecież, muszę powiedzieć. Już nie mówiąc, to jest traktowanie dziecka jak rzecz, które nie ma swoich uczuć, wyobrażeń, marzeń, tylko rodzice mają za nim o wszystkim decydować. Moim zdaniem absurdalny pomysł, nie mówiąc o tym, że niezgodny z konstytucją i z euroatlantyckim poglądem na wolność.
Ale panie, Jacek Kurski, Jacek Sasin.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że mój 12-letni syn ma takie same poglądy jak ja na razie.
Dobrze, że pan go chowa w tych, tak.
Przygarniemy.
Przygarnie. Daj Boże, nie oddam wam syna.
Sam przyjdzie.
Jacek Kurski.
Z zainteresowaniem przyglądamy się tej nowej inicjatywie, ale obawiam się, że będzie ciężko.
Jeść?
Nie sądzimy.
Ale dlaczego pan mówi, dlatego, nie sądzimy, przyglądamy
się? No bo konsultowałem
się
z kolegami, czy sądzimy, czy nie sądzimy. Jak mawiamy na Mazowszu, myślę, że wątpię, czy się uda. Natomiast no, jest problem z wiarygodnością. Boję się, że będzie ciężko, bo gdyby w tym rządzie PO-PSL Jarosław Gaczyński w tej koalicji był półtora roku. No, dwa i pół.
Jarosław Gaczyński nie był tu w żadnym rządzie.
Frojdowski.
Nie krakaj.
Gowin. Gdyby Gowin był tam półtora roku, czy dwa i pół roku, no i przejrzał.
No tak.
I tak. No, a natomiast był 6 lat. I trudno dzisiaj uwierzyć tak do końca wiarygodność sprzeciwu wobec skoku na OFE, skoro się uczestniczyło w pierwszym skoku na OFE, czyli w tym pierwszym obniżeniu wysokości składki na OFE. Trudno wierzyć dzisiaj w sprzeciw
wobec... Przepraszam bardzo, Jarosław Gowin nie był wtedy posłem. Jarosław Gowin w czasach Jerzego Buzka nie był posłem.
Ale za Tuska.
Pierwsze, no tak,
pierwsze obniżenie składki na OFE było no, z 7,3
2000
chyba.
Tak.
Czy 11, oczywiście.
Tak,
11. Wtedy Gowin był wiceprzewodniczącym partii czy klubu, no w każdym razie jak wysoko w strukturach. Trudno wierzyć w ten sprzeciw wobec podnoszenia podatków, skoro się podnosiło rękę za podnoszeniem podatku VAT, w związku z czym potem trudno wierzyć w ten taki socjal prorodzinny, kiedy się podnosiło rękę za wydłużenie wieku do 67 lat. Ta nieudana reforma sądów, dosyć ograniczone wyniki walki z korupcją. Krótko mówiąc, uważam, że ciężko będzie zdobyć wiarygodność jako alternatywa wobec PO, kiedy się 6 lat było w tym rządzie.
Ale nie przekreślamy... To jest Paweł Kowal, to jest...
Ale to też jest problem.
Poseł Godson,
no Paweł Kowal,
to jest poseł Żalek.
Paweł Kowal, przegrane wybory.
Poseł Wipler.
Potem dwukrotnie poddanie się weryfikacji w Elblągu i na Podkarpaciu. W Elblągu 0,5%, bo w koalicji trzech partii 1,5%, czyli dla PO-TEN-u wypadało 0,5%. Na przykład myśmy tam mieli 6%. Na Podkarpaciu 1%, myśmy tam mieli 11%. Kwestia Wiplera, no, którego czekają jakieś tam zarzuty, zdaje się, że o charakterze prokuratorskim. Krótko mówiąc, nie będzie łatwo, ale nie jesteśmy zamknięci na współpracy. Przyglądamy się zainteresowaniem. Proszę się nie śmieć.
Jak jednak, na zaloty, bardzo zachęcające.
Rozumiem, że to ma być ta koalicja trzech partii, gdzie będzie 1,5% łącznie.
Nie. Powtarzam, myśmy mieli 11 czy 6. Były no dobrze, kolejne wybory na...
Koniec lansu. Marek Siwiec.
Obserwujemy z zainteresowaniem, ale nie dobrze, odmawiamy dobrych
dobrze,
intencji, ale martwimy się. Martwimy się o wiarygodność.
Jeszcze pamiętam ten
ale jest młodym datą, także musi dużo pamiętać. Marek Siwiec.
Ja też obserwuję z zainteresowaniem, natomiast...
Jabłko się panu podoba?
Znaczy w ogóle jabłko mi się podoba. Ja jestem szurnięty trochę na punkcie produktów tej firmy, więc z definicji mam.
Ale fajnie się podłączyli pod firmę.
Fajnie się podłączyli, nie wiem co na to firma, no ale okej, to są takie elementy wizualne.
Natomiast jabłko z raju jest.
Na pewno jest...
Może to szampon, zielone jabłuszko.
Próbowali te elementy użarcia jabłka wykorzystać, pęknięcia nie ma tego charakterystycznego dla mojego jabłka, no ale może z czasem. Ale tak mówiąc poważnie, no więc prawica naprawdę wychodzi z siebie i staje obok, to już czwarta partia. Bardzo mi się to podoba, ta mnogość, dlatego że...
Ja przypomnę, że pan Marek Siwiec reprezentuje twój ruch.
Pan rozmnożył lewicę, panie Marku.
Rozmnożyłem lewicę. Tak, ja rozmnożyłem lewicę, ale jeżeli ktoś by w tej sytuacji powinien mieć wątpliwości, to przede wszystkim Platforma Obywatelska, dlatego że przecież to jest skierowane w Platformę Obywatelską i pan Gowin jest synem Platformy Obywatelskiej.
Ale moim zdaniem też w PiS jest skierowane, bo jest tam Paweł Kowal.
Troszkę jest może skierowane w PiS, ale tutaj już dobrą robotę pan Zbigniew Ziobro z jego wiernym współpracownikami, na przykład panem posłem Kurskim wykonuje. Ja o ten odcinek jestem spokojny, natomiast co się będzie działo z prawicą Platformy, to teraz dopiero jest wszystkie ręce na front. I mówiąc poważnie, jeżeli ta partia powstała jako pomysł polityczny, który się objawił, gdy pan poseł Gowin startował na szefa partii, to jest po prostu zaprzeczenie wszystkiego, co Platforma robi, bo on mówił, że nie tak ma być, jak jest. Bo wszystko, co było w Platformie, opisał w barwach czarnych, takich ohydnych wręcz, już nie mówiąc o swoim kontrkandydacie. Więc będzie to na pewno miejsce, skąd on będzie chciał brać poparcie, głosy i tak dalej. Więc no dobrze, no po prostu Platforma ma kolejny problem i to jest w porządku. No.
Wojciech Oleńczak.
To też do tego głosowania, przepraszam, bo ja...
A, że za dzieci, tak?
Nie, bo ja zacząłem to tak praktycznie układać, bo myślę tak. Po pierwsze, liczy się wiek, prawda? Od ilu lat te dzieci się liczą jako te...
Od poczęcia, tak, ale, od
dobra,
zygoty.
No, ale, a jeżeli kobieta jest w ciąży?
No to już, no, oczywiście,
dobra,
to już się liczy.
Okej, to już wiemy coś.
A teraz, to do zygota chyba.
A dlaczego, tak, na przykład, zygoty, no. Dlaczego na przykład, czy w pakiecie to, co my postulujemy, żeby obniżyć prawa bierne wyborcze do 16 lat, żeby 16-latek miał prawo głosować, czy to też będzie uwzględnione?
Nie. No
bo wtedy
nie.
Bym szybciej syna pana posła Sasina mógł jakoś
wyrwać.
Nie sądzę, wielu innych.
Rozmarzyłeś.
Notabene,
ma zdrowy ogląd
moje dzieci zawsze głosują na moją grupę.
Dobrze, no Wojciech Oleńczak.
Czekam na
Wojciech
Oleńczak.
To jest w krótkim czasie w sumie trzeci program pana Gowina, no bo najpierw program Platformy Obywatelskiej, a później zupełnie inny program, kiedy kandydował na szefa partii, na szefa Platformy Obywatelskiej.
To był antyplatforma.
Tak, ale też inny, a teraz jest program kolejny, trzeci, czyli zero wiarygodności, a ta propozycja no, kompromituje pana ministra Gowina, no bo jest niekonstytucyjna, niezgodna z zasadą demokracji. I o czym tu mowa?
Tak zawsze myślałam, że prawnik powinien być jednak ministrem sprawiedliwości.
No, dobrze by było, ale to już trzeba zadedykować panu premierowi Tuskowi, który sam sobie jest trochę winien, bo nominował pana ministra Gowina, który...
Ale po tym, co dzieje się w Ministerstwie Sprawiedliwości, to prawnik nie poradzi, tu filozofa potrzeba.
Julia Pitera.
A to jest, muszę powiedzieć, taki sposób na to, żebyśmy osiągali 100% frekwencji przy głosowaniu, bo ja bym jeszcze panu Gowinowi poradziła, żeby powiązał ilość głosów, jakimi człowiek dysponuje, z wysokością płatności podatków, prawda? Ci, którzy płacą do jakiegoś tam poziomu, mają jeden głos, ci, którzy płacą powyżej,
dostają.
Ale pan poseł Gowin twierdzi, że jest liberałem gospodarczym.
Julia Pitera.
W związku z tym, że nie... prorodzinność z liberalizmem gospodarczym i w związku z tym to nam da 100% frekwencji przy każdych wyborach i rzeczywiście będziemy krok do przodu. Natomiast już mówiąc poważnie, to rzeczywiście decydowanie w imieniu kogoś, kto jeszcze nie ma, że tak powiem, wykształconych do końca poglądów na że tak powiem, otaczającą rzeczywistość i dlatego dostaje prawa wyborcze w wieku 18 lat, że wychodzi się z założenia, że trzeba taką decyzję podejmować w sposób świadomy, to jeżeli będą to robili rodzice za dzieci, to chyba... No rzeczywiście jest to dość dziwaczny pomysł, no ale będziemy obserwować, jak to zostanie.
Ale czy Platforma obawia się
rzecznik
takiego konkurenta na...
Nie, pani redaktor, dlatego, że ja odnoszę wrażenie, że to jest jeden z tych ruchów przed wyborami, który się zawiązuje, ponieważ tam są osoby, które wypadły, czy też same wyszły, wszystko jedno, ale znalazły się poza partiami, w której były członkami do tej pory, względnie były to partie kompletnie kanapowe. Jest to taka inicjatywa do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. To jest ten moment, który można powiedzieć sprawdza.
Ale
to jest
no tak, ale życzymy powodzenia nowej partii, bo zawsze trzeba nowej... Nie, już dajmy spokój. Nie będziemy poświęcać całego czasu.
Ale byli chrześcijanie, panie redaktor, gdybym ja z Platformy
trochę o perspektywach tej partii powiedzieli.
Nie, proszę pana, nie, to niech pan...
Bo jednak Platforma ma tutaj problem. To od Platformy odchodzą dzisiaj wyborcy. 19% w dwóch sondażach ostatnio ma Platforma. Więc
dobrze, może porozmawiamy o tym, że 13 grudnia będzie marsz. Miejsca, 13 grudnia będzie marsz. 13 grudnia,
ich, co prawda, do Prawa i Sprawiedliwości.
13 grudnia będzie marsz zorganizowany przez Jarosława Kaczyńskiego na ulicach Warszawy. Marsz przeciwko partii rządzącej. W marszu nie weźmie udział ksiądz Isakowicz, który jest oburzony tym, że Jarosław Kaczyński stanął gdzie stanął, jak był na Majdanie, stanął w cieniu flag UPA i że Jarosław Kaczyński nie wziął udziału w marszu pamięci organizowanym 11 lipca przez rodziny pomordowanych przez zbrodniarzy z UPA. Ksiądz Isakiewicz mówi, że tym razem nie pójdzie, choć popiera postulaty. Na ulicach Warszawy 13 grudnia. Stanisław Żeichowski.
To może o większe szczegóły tym marszu zna pan poseł Sasin, niech powie pierwszy.
Bardzo proszę.
To z przyjemnością powiem, zapraszamy w piątek, najbliższy 13 grudnia o godzinie 18 na plac Trzech Krzyży. Marsz w rocznicę stanu wojennego, trzeci już, przypominam, trzeci rok z rzędu organizowany. I marsz, który ma dwa cele. Czy po pierwsze, no chcemy przypomnieć tamte wydarzenia 13 grudnia, mimo mimo upływu lat one są cały czas żywe. Bardzo wiele osób pamięta tamten czas. Chcemy o tym przypomnieć. Chcemy przypomnieć o tym, że autorzy stanu wojennego nie zostali ukarani w Polsce po 1989
roku. Wspomnę, że minister sprawiedliwości był przez dwa lata chyba Lech Kaczyński.
No ale to nie minister sprawiedliwości kara.
A kto?
Sądy.
Sądy, no to do kogo pretensja?
No do sądów, no bo to jednak, bo sprawa jednak, bo sprawa autorów stanu wojennego tak naprawdę w sądzie zawisła przecież i to sądy sobie z tą sprawą nie poradziły. Więc to jest jakiś skandal i hańba, ale z drugiej strony chcemy też zwrócić uwagę na obecną sytuację w Polsce, no bo stan wojenny kończył okres Solidarności, tej pierwszej Solidarności 80-81 roku. Tam były konkretne postulaty, które w dalszym ciągu w wielu przypadkach nie zostały zrealizowane. No, obszar biedy, a wręcz przeciwnie, obszar biedy w Polsce się
powiększa. To trzeba wyrazić 13 grudnia, dobrze.
Jest ogromna rzesza bezrobotnych.
A co w sprawie księdza Isakowicza?
Uderza się w ludzi pracy, ten rząd uderza w ludzi pracy. O tym chcemy wszystkim mówić.
A co w sprawie księdza Isakowicza?
Ksiądz Isakowicz-Zaleski, ja bardzo go szanuję, ma prawo do oczywiście do takich poglądów, jakie głosi, nie mam zamiaru z nimi polemizować, bo my walczymy o taką Polskę, gdzie każdy będzie mógł swoje poglądy, nawet kontrowersyjne, głosić. Natomiast jest coś takiego, pani redaktor,
ale pani mnie zapytała,
chcę powiedzieć, ale chcę, nie wie pani wszystko.
Pani redaktor,
ale proszę mi, ale już kończę, to jeszcze niech, zanim w tym czasie to dyskutujemy, już bym to powiedział. Natomiast jest coś takiego jak polska racja stanu. Polska racja stanu każe nam dzisiaj wspierać dążenia Ukraińców do Europy, niezależnie od tego, że wiemy, że w społeczeństwie ukraińskim są różne prądy, również takie, które nam się nie podobają, ale czy to oznacza, że mamy Ukrainę wpychać w ręce Rosji, nie wyciągając do niej dzisiaj ręki? No Rosja odpowiada za jeszcze większe prześladowania wobec Polaków, większe ludobójstwo.
Budujące jest to, że
patrzmy w przyszłość.
Na państwa żyjącego w kryzysie, lider partii największej opozycyjnej, no nie ma jakikolwiek dylematu, z którym wyszedł na ulicę i społeczeństwo próbował, tylko wraca do wydarzenia sprzed wielu, wielu lat.
Mówiłem o stanie
wojennego. No to jest budujące, czyli nie ma do czego się doczepić, tylko wraca do spraw z przeszłości.
Ale mówiłem o tym przed chwilą, cały czas.
Jeżeli będziemy ciągle nie patrzyli w przód, tylko będziemy patrzyli w tył i będziemy szukali rozliczeń, innych historii, to przecież teraz ostatnio były socjologiczne badania, z których wynika, że Polacy są jednym z zdolniejszych narodów w Europie, jeżeli chodzi o indywidualne ich cechy, natomiast nie potrafimy działać w zbiorowości. I tego typu działanie tą zbiorowość jeszcze bardziej likwiduje. To jest droga donikąd, takie wychodzenie. I to mi się bardzo nie podoba.
Tomasz Nałęcz? Znaczy,
na pewno.
Panie pośle, pan będzie niegrzeczny, to pana wymieni na Polskę razem. Tomasz Nałęcz.
Ale miał być losowanie.
Tomasz Nałęcz, zmieniam zasady.
Nie będzie. To już pan wylosował.
Tomasz Nałęcz.
Demokracja Jakubowina.
Na pewno jest warto o tej rocznicy pamiętać.
Jest bat.
Na pewno warto jest o tej rocznicy pamiętać i to jest poza wszelką dyskusją. Natomiast bardzo ważne jest, jak się pamięta. To znaczy, trzeba budować wokół tego wspomnienia, taką wspólną refleksję Polaków. Jak się idzie z partyjną demonstracją, no to w tej sprawie, a jakby się prezes Kaczyński nie zarzekał, tak idzie w pierwszym szeregu, to demonstracja jest partyjna, a nie pluralistyczna, to oczywiście Polaków się dzieli i w tej sprawie partyjnym spojrzeniem na tą sprawę. Natomiast panie
Tadeusz Mazowiecki, przepraszam, rok temu o takiej manifestacji 13 grudnia powiedział, że to jest rokosz.
Natomiast i bardzo szanuję wszystko to, co mówił Tadeusz Mazowiecki, natomiast chciałem się do jednego wątku odnieść, pana posła Sasina. Tego wyrzutu, że się komunistów po przejęciu władzy nie rozliczyło. No panie pośle, o ile ja pamiętam te wydarzenia i jako obserwator, i jako potem czytelnik licznych książek, to przy tym porozumieniu z komunistami bardzo czynni byli bracia Kaczyńscy. I Jarosław, Lech Kaczyński był w Magdalence, czyli przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, to było to centrum porozumiewania się.
Chodzi o kobiety, tylko miejscowo.
Tak, oczywiście o miejscowość.
Ja już tak.
I to bracia Kaczyńscy zawarli z autorami Stanów jednak pewne porozumienie, które się Polsce opłaciło. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć.
Proszę,
Nie.
No panie profesorze,
ja tylko przypomnę,
ale zawarli porozumienie z autorami Stanu Wojennego. No co pan opowiada?
Ale
był Lech Kaczyński,
ale przede wszystkim nie gwarantowano nietykalności za zbrodnie. To jest po pierwsze.
Ale jeszcze nie skończyłem. Ja mogę skończyć.
A po drugie inni tam przewodzili.
Tomasz Nałęcz.
Nie, bo to jest bardzo ważny wątek. To znaczy, czy można zawrzeć z reżimem porozumienie, żeby wyjść z dyktatury bez krwi, a potem jak się przejmie władzę, to ten reżim wtrącić do więzienia. Dedykuję panu, nad nami się dzisiaj unosi duch Nelsona Mandeli. Człowieka, który wycierpiał znacznie więcej niż bracia Kaczyńscy od reżimu równie atrakcyjnego jak komunistyczny. I dlaczego cały świat za chwilę pojedzie na jego pogrzeb? Bo potrafił to pojednanie utrzymać do końca. Był gwarantem i strażnikiem tego pojednania. Dobrze. I wolę Mandelę niż
Kaczyńskiego. Zbrodnie trzeba karać, panie
profesorze. Przypomnę, że generał Jaruzelski został wybrany prezydentem, został wybrany prezydentem przez nasz Sejm.
Ale nie przez naród. Nie w wyborach poprzednich.
Ale wiem, ale przez Sejm.
Bracia Kaczyńscy jak głosowali?
Nie wiem, nie byłem wtedy
To niech pan spyta, bo wiadomo jak głosowali.
Marek Jurek wtedy.
Profesorze, się pan nie kompromituje.
Jacek Kurski.
Przecież te osoby są policzone, które głosowali.
Oczywiście,
ale nie ma tam braci Kaczyńskich.
No kompromituje się pan teraz. Panie profesorze, jest pan historykiem. Zadecydowało 7 głosów nieobecnych, w tym Marka Jurka, który dzisiaj jest bliskim konfratrem.
Byli na sali.
No byli, głosowali przeciwko Jaruzelskiemu.
A skąd pan to wie? To podsyłam do lektur.
No chyba pan żartuje.
Najbliżsi współpracownicy wtedy Lecha Wałęsy głosowali
przeciw.
OKP
głosowało przeciw.
Jacek Kurski teraz
tam,
mówi.
Senator Bernatowicz z Suwalszczyzny głosował za.
Ma pan rację.
Oczywiście, że Jacek Kurski ma rację i ma głos. I tak mówimy jest. O 13 grudnia o tym
czy
marszu.
Czy państwo to słyszą? Jacek Kurski ma rację. Powiedziałem.
Tak. Jacek Kurski, a nie.
Proszę to zaprotokołować. Za dużo wątków naraz. Wróćmy do księdza Isakowicza, bo to jest realny problem i to jest problem współczesny. Ocena stanu wojennego nie jest sprawą dzielącą. Ma problem Jarosław Kaczyński z wątkiem ukraińskim, dlatego że to nie jest pierwszy tego rodzaju incydent. Było wykreślanie słowa ludobójstwa parę lat temu z oficjalnych dokumentów, na które wpływ miał Jarosław Kaczyński, jako element gry na Juszczenkę, element gry na niezależną Ukrainę, ale jak się to skończyło, wiemy. Juszczenko na koniec swojej prezydentury niemalże kanonizował w sensie państwowym Stepana Banderę, czyli mordercę, co coś w rodzaju Orła Białego, i tylko że ukraińskiego. Człowieka, który odpowiadał za masowe mordy na Polakach, więc Juszczenko, na którego PiS stawiał, okazał się tutaj partnerem dla nas niewiarygodnym. Teraz na Majdanie Jarosław Kaczyński rzeczywiście przemawiał na tle flag UPA. Okrzyk Sława Ukrainie spotykał się z odzewem tłumu Herojom Sława. A o jakich to herojach mowa? No mowa o UPA, o mordercach Polaków. W związku z czym ja się nie dziwię tutaj postawie księdza Isakowicza, bo jest pewien realny problem PiSu ze sprawą rzezi wołyńskiej i sprawą Ukrainy. Natomiast te marsze...
Nie mówi pan jak narodowcy zupełnie.
No, tak, właśnie. A jakie jest zdanie Solidarnej Polski? Solidarna... Nie wspierać Ukrainy, tak?
Nie wspierać Ukrainy. Oczywiście, że wspierać, Jacek ale nie na tle symboli morderców Polaków.
No to jak pojechać wyrazie... tam i powiedzieć, zabierzcie te flagi, tak?
Wyraźnie się. Natomiast marsze
to
PiSu.
Jest jednak margines. To jest
Solidarna
jednak
Polska była...
Większość stanowi demokratyczna opozycja.
Nie, panie Solidarna
no,
Polska...
Pozwolili panu przychodzić z pana partii, ja wiem, musi pan się wygadać. Naprawdę, panie
pośle.
Jacek Kurski, ale przeszkadza ale proszę, pan. No, ale
stanowisko Solidarnej Polski to jest państwo jednoznaczne.
Ale pan się nie zniesie.
Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które podniosło w Parlamencie Europejskim kwestię upamiętnienia rzezi wołyńskiej jako Solidarna Polska. Wystąpiliśmy w tej sprawie o rezolucję.
Na
co do marszu? No marsz od 3 lat PiS wyprowadzał marsz pod innym sztandarem. To był Marsze Solidarności i Niepodległości. I dziwi tutaj rocznica, bo 13 grudnia akurat to jest rocznica podpisania przez Polskę traktatu lizbońskiego, który został niestety wynegocjowany przez kierownictwo państwowe, na które wpływ miał Jarosław Kaczyński.
Przypomnę, że Jacek Kurski był wtedy w partii Prawa i Sprawiedliwości i nie jako podnosił ręki.
Jako jeden z dwóch członków Komitetu Politycznego, pomimo groźby wyrzucenia z władz, nie poparł traktatu lizbońskiego.
Ale pana szef poparł.
Piękna, heroiczna karta.
Był przeciwko, uległ tej histerii, jaką wtedy wytworzył powtórzył prezes PiS-u, że rozpadnie się PiS, rozpadnie się prawica i wielu ludzi złamało swoje sumienie w zamian za obietnicę, że nie będzie ratyfikacji bez tak zwanej ustawy wprowadzającej. I tutaj słowo zostało złamane. Krótko mówiąc, jak się odpowiada za wstępną zgodę na pakiet klimatyczny, jak się odpowiada za zgodę na traktat lizboński, to w rocznicę traktatu lizbońskiego wyprowadzać ludzi pod hasłem obrony polskiej niepodległości, no jest pewnym szyderstwem.
Dobrze, Marek Siwiec teraz.
Zacznę tak, że chwała herojom, którzy podpisali traktat lizboński i zajęli się sprawami klimatu. Chciałbym panu o kilku rzeczach powiedzieć, bo trochę błądzicie. Otóż pan prezydent Juszczenko nie nadał żadnego orderu, tylko ustanowił bohaterem Ukrainy Stefana Banderę.
To mówimy,
tak, ale pan mówi o jakimś orderze.
Powiedziałem, że to jest odpowiednik.
Nie, to nie jest żaden odpowiednik.
Najwyższe wyróżnienie ukraińskie.
Który to tytuł niezawisły sąd odebrał Banderze pod rządami Janukowicza? Jak wiadomo, sądy na Ukrainie są niezawisłe, ale tak się akurat zdarzyło, że już pod rządami Janukowicza ten sąd ten tytuł odebrał. I sprawa jest dosyć skomplikowana, dlatego że przywódca partii Swoboda, to też tak dla pamięci panom przypominam, jak już tak potępiacie pana Kaczyńskiego, Tjachny Bok, stoi na czele ugrupowania, które jest ugrupowaniem antysemickim, antygejowskim i skrajnie nacjonalistycznym. To jest czysta emanacja tego ducha Bandery, UPA i tak dalej, i tak dalej. W warunkach oczywiście nowoczesnego państwa, bo nikt nie mówi, żeby łapać za broń, tylko to jest ugrupowanie ohydne i ugrupowanie, które...
Dobrze.
Ale chwileczkę, ale proszę mi pozwolić, na dużo zmierzam, wbrew pozorom. Ale tak się składa i on jest notabene nierespektowany w Brukseli. Nigdy Tjachny Bok nie przemawiał w żadnym oficjalnym miejscu w Parlamencie Europejskim. Ale tak się składa, że w sprawach członkostwa stowarzyszenia z Unią Europejską jest front trzech przywódców opozycyjnych poza komunistami, czyli Kliczko,
Panie pośle, szanuję pana wiedzę, ale mógłby pan zmierzać ku...
Więc zmierzam do tego, że nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek, kto chce przemawiać na Majdanie, mógł wybrzydzać i mówić, że właściwie z tym jest mi bardziej po drodze, a z tym jest mniej po drodze. W związku z tym i mieszanie tych trudnych spraw historycznych z trudnym momentem historycznym, w którym jest dzisiaj Ukraina i relacje... Jest niesprawiedliwe. Dobrze. Po prostu niesprawiedliwe. Czyli... I ksiądz Isakiewicz, który skądinąd ma wielkie zasługi, jeśli chodzi o opowiadanie o mafiach gejowskich w kościele i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie po prostu się myli. Dobrze. Jest mało skromny.
Wojciech Olejniczy, a pan wypadł z 13 grudnia.
No, 13 grudnia.
Wypadłem?
Pan wypadł teraz, Wojciech Olejniczy.
13 grudnia oczywiście Jarosław Kaczyński chce mieć swoje święta i bardziej one są negatywne niż pozytywne. Nam się święta powinny kojarzyć, tak jak Święto Niepodległości, w którym Jarosław Kaczyński tak bardziej ucieka z Warszawy.
Teraz wraca do stolicy.
I teraz wraca do stolicy 13 grudnia. Można by rzec, że 13 grudnia świętuje już tylko Jarosław Kaczyński, a lewicy kojarzy się to z podpisaniem traktatu w Kopenhadze. Ksiądz Isakowicz moim zdaniem miał rację, wielokrotnie też o tym pisałem. No, to jest nieporozumienie. Otóż, drogi Marku, ja się wcale z tym nie zgadzam, żeby stać obok tych, którzy są tak, jak powiedziałeś, wrednymi politykami.
Nie masz wyboru.
Mam wybór, mogę nie stać. Aha. Mogę nie stać i mam ten wybór. Ja od początku
mówiłem, coś powiedzieć że...
I można coś powiedzieć krytycznego i można się zdystansować. Oczywiście. Politykowi tego formatu po prostu nie przystoi, żeby w takim miejscu
stał między Jaceniukiem
a ja się cieszę, że pan Jarosław Kaczyński pojechał na Majdan i że zmienił zdanie, bo rok temu, w 2012 roku, Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla niezależnej.pl powiedział, że należy uprawiać politykę okolicznościową i Ukrainę należy odłożyć na bok i teraz należy się porozumieć tylko z południa.
Przejrzał na oczy.
A teraz pojechał
oczy, dobrze. Tylko zrobił coś w kontrze do premiera Tuska i do Platformy Obywatelskiej. Można by rzec, że w walce wewnętrznej i to był wyjazd na potrzeby tutaj polityki krajowej. Ja jestem o tym tak przekonany i tak do tego podchodzę.
Masz rację, absolutnie.
I to nic nie miało wspólnego z poważną polityką międzynarodową, europejską, ani z poważną dyplomacją. Jarosław Kaczyński jest w stanie w kontrze do lewicy w Polsce, w kontrze do Platformy Obywatelskiej, również do SLD, stanąć u boku UPA.
Julia Pitera.
I stał i tam wzywał, żeby jeszcze premier Tusk tam przyjechał, prezydent Kaczyński, plus
ministrowi spraw zagranicznych Niemiec to nie przeszkadzało.
A następnego dnia nie idzie do prezydenta Komorowskiego, ponieważ go lekceważy i uważa, że jemu bliżej.
Niemcy was wspierali.
Nareszcie są dobrze Niemcy. To mnie to cieszy.
Ale był minister spraw zagranicznych Niemiec Westerwelle stał tam przemawiał.
No bo w czasie wojny wspierali UPA, no to wiadomo.
No nie, ale panowie,
Julia Pitera.
Ale poważna sprawa, trochę powagi.
Julia Pitera. Przepraszam, odwołam się.
Oderwijcie się od nienawiści do PiS-u.
Julia Pitera. Chciałabym o 13 grudnia
przypomnieć o jednej rzeczy, że Jarosław Kaczyński, generalnie rzecz biorąc, używa historii do różnych swoich politycznych celów. Jeżeli w tej historii cokolwiek mu nie pasuje, to od czasu do czasu zmieni interpretację, od czasu do czasu o czymś zapomni i to, co robi, właśnie jestem w stanie to udokumentować. Jeżeli mówi, że nie został rozliczony okres PRL-u, nie został rozliczony stan wojenny, to proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jak to jest, że w rządzie Prawa i Sprawiedliwości był sędzia Kryże. Jak to jest, że teraz się okazało, że wasz kolega prokurator jednak prowadził sprawy polityczne po stanie wojennym?
Sam powiedział, że mu jest przykro, że no, tak nie za
tak,
bardzo.
Tak jest. I w związku z tym chciałabym, żeby jednak mimo wszystko to podejście do historii było takie konsekwentne.
Pan Cieszewski jest TW wedle telewizji publicznej.
Nie jest. Nie jest. Według telewizji, dobrze pani redaktor powiedziała.
No,
według
nie jest TW.
No, wedle...
Czyli,
nie.
Czyli Sekielski IPN, skłamał,
one
tak?
Były
no. Sekielski proszę powiedzieć, że Sekielski skłamał?
Tak, tak, tak.
Jak skłamał?
Tak. Oparł się na dokumencie, który, jak wszystko na to wskazuje, jest sfałszowany. Nie ma żadnych innych dowodów na to. A jest sfałszowany w zakresie wpisu, gdzie wpisano w rubryce, gdzie była kreska.
Z panem posłem polemizować.
Wpisano rejestrację,
ale
naprawdę.
Ale ja pamiętam, jak się dostawało paszporty, to znaczy, że się ich nie dostawało. Jeżeli
czyli
ja
wszyscy,
słyszę,
którzy
ktoś...
emigrowali po stanie wojennym,
jeżeli
to byli TW, tak, pani poseł?
Jeżeli ja słyszę, że
nie,
ktoś
no,
miał
ktoś
w domu
do
paszport, przepraszam bardzo, w 1982 roku i chodził sobie od ambasady do ambasady załatwiać wizę, to ja się zastanawiam, w jakim kraju ja żyłam, w innej Polsce. No ja żyłam po prostu w innej
Polsce. Ale czy pani chce
Polsce.
Powiedzieć, że wszyscy, którzy wyemigrowali po stanie wojennym, to byli tani współpracownicy?
Ale mieli wizy. SB? No, a tutaj no, sobie chodził no, do takiej ambasady, do takiej ambasady,
tak,
do takiej ambasady, wreszcie
nie,
dostał
nie,
takiej
nie, nie,
ambasady.
Nie, zawsze Prawo i Sprawiedliwość naprawdę. Mówiło, że jak ktoś jest TW, to jest TW.
Ale to świadczy po prostu o
jakości kadry. Się, że nie jest TW.
Momencie, trzeba analizować całość dokumentów.
Panie pośle,
i sięga po najlepszych.
Nie takie przesłanki Antoni Macierewicz dyskwalifikował jako pierwszy lustrator Rzeczpospolitej Polskiej.
Kłania się Wiesław Chrzanowski.
Nabrał, tak jest, a w tym przypadku nabrał wyjątkowego przekonania, że właśnie należy go wspierać i właśnie nabrał zaufania.
Wiesław Chrzanowski kilka lat walczył
o swoje kryteria, ponieważ odnoszę wrażenie, że używacie państwo historii w sposób dość wybiórczy. Mało tego, dla mnie akurat tamten okres, to co mamy dzisiaj, jest dla mnie powodem do świętowania 89 roku, czyli momentu, w którym żeśmy z tego wyszli. Dla Jarosława Kaczyńskiego to był moment ostatecznej zdrady. Krótko mówiąc, historia cały czas jest przeoblekana w taki czarny kostium. Ja uważam akurat, że nie wolno takiego obrazu przekazywać i należy mimo wszystko... Polityk powinien jednak pokazywać Polakom, zwłaszcza, że sam w tym brał udział. Ja panu zwracam uwagę znowu, panie pośle. To, że doszło do koalicji w 89 roku Solidarności z PSL-em i ZSL-em i Stronnictwem Demokratycznym było realizacją planu Jarosława Kaczyńskiego. W Magdalence był Lech Kaczyński. Siedział przy jednym stole
no,
z generałem Kiszczakiem.
Ale tu wychwaliliśmy ich za to. Już wychwaliliśmy.
Tak. Wiecie, to nie ma... Ja po tylu latach nie rozumiem, co się nagle stało, że nie było
stanie,
braci
pani,
Kaczyńskich
pani poseł,
przy stole.
Ale
Stanisław,
poseł,
przepraszam.
Naprawdę... Ale czy ja mogę odpowiedzieć?
Za chwileczkę. Stanisław Żelichowski ma teraz głos w sprawie TW Cieszewskiego.
Znaczy wie pani, no mnie przeraża to, że wielu ludzi porządnych, przyzwoitych zostało pomówionych i to była świętość, co Ubek napisał. No ale teraz robimy to wybiórczo. Jeżeli to napisał Ubek, który jest na rękę panu Macierewiczowi, no to jest to nie w porządku, tu mamy wątpliwości. No więc to idzie w takim kierunku i no, trzeba to wszystko sprawdzić. W moim przekonaniu...
No ile osób było skarżonych o TW i potem sąd
ale
uniewinniał,
pani, ja
ale
wiem,
przez
ile
lata.
Ja wiem, ile ludzi dostało odszkodowanie od państwa za te wszystkie pomówienia, które zrobił pan Macierewicz z zarządu Olszewskiego. Przecież pamiętamy, jak to się wszystko skończyło. Wielu przyzwoitych ludzi, łącznie z wspomnianym panem marszałkiem Chrzanowskim, pamiętam, jak on to
przeżył,
w jaki sposób on to przeżył. Zostało bezmyślnie pomówione i później trzeba było to wszystko prostować, więc zostawmy już tę historię, trudno złożono, natomiast... Nie widzę powodu, dla którego w tej chwili znowu miały być UB być górą, żeby to, co zapisali, było świętością.
Nie, ale jak mówi pan poseł, to było sfałszowane wszystko, no, tak?
Już nie wiem, na które nieprawdy i kłamstwa, które tu padły, mam odpowiadać, bo za chwilę pani rektor mi przerwie i zacznę może od...
Zacznę od
Antoniego Macierewicza i rzekomo tego, że rzucił kalumnię na tak bardzo wiele osób w czasie, jak był ministrem w rządzie Jana Olszewskiego. Otóż, szanowni państwo, przypominam, że on wykonywał wtedy dokładnie co do joty uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która nakazała mu jako ministrowi spraw wewnętrznych stworzenie katalogu osób zarejestrowanych w aktach Służby Bezpieczeństwa jako tajni współpracownicy. I tylko i wyłącznie to wykonał. Tylko i wyłącznie to wykonał. Ale dobrze, no i dokładnie tak było, więc może mam was pamięć
zawodzić. A teraz
pani poseł była posłem wtedy?
Nie, byłam dziennikarką, ale, tak samo jak teraz. Pamiętam tę noc i ten nastrój.
Dokładnie to zostało wykonane.
Do czego go Sejm... Sprawdzili państwo, że jest sfałszowane?
Nie ma, po pierwsze, no na podstawie takiej samej, na jakiej podstawie redaktor Sekielski to sprawdził. Wziął pewien dokument, którego no jakby krytyczna ocena polega również na tym, w jaki sposób dokonano wpisów.
Jeśli dokonano
wpisów w rubryce, gdzie najpierw postawiono kreskę, czyli że nie został zarejestrowany. Potem wpisano, że został. Co więcej, nie ma żadnych innych dowodów. To pokażmy, co zostało zniszczone. Czy była teczka jego? Jakie są inne dokumenty? Czy podjął współpracę? Czy pisał raporty? Czy brał za to pieniądze? Są takie dowody, czy nie ma?
Są takie dowody?
Ale to ma arcybiskup Wielgus do pana Cieszewskiego. Nie rozumiem, skąd to pytanie. No rozmawiamy w tej chwili o tym przypadku. Jesteśmy bogaci o orzeczenia sądów w tych sprawach, gdzie sądy przesądziły, że aby mówić o kim, że jest współpracownikiem, a nie tylko, że został zarejestrowany, muszą być inne dowody świadczące o tym, że tą współpracę realizował. Wiemy też dzisiaj, że SBC rejestrowali tylko często osoby, które odmawiały tej współpracy.
Najpierw pana ulubione gazety ogłaszały, że ktoś jest TW, a potem się...
Więc, szanowni państwo, ale równie dobrze mogę powiedzieć, pani redaktor, że ci wszyscy, którzy tak bardzo się oburzali na to, że o kimś mówiono, że jest TW na podstawie samego wpisu, dzisiaj dokonują linczu na profesorze Cieszewskim. No więc...
Ja przypomnę, licz na...
No więc, pani redaktor, trzeba się na
byłem pośle Libickim.
Trzeba się,
a na więc pośle
trzeba
Libickim się, ale, liczy a Prawa i Sprawiedliwości.
Ale czym innym jest, ale żadnego linczu nikt na pośle Libickim nie dokonał. Nie dokonał. Nie stracił mandatu, tylko nie został wystawiony w wyborach.
Każda partia
ma prawo do tego, aby od osób, które rekomenduje do wyborów, wymagać, żeby żaden cień na nich nie ciążył. Dobrze. To nie znaczy, że ktoś ja dokonuje, że ktoś dokonuje na nich, że ktoś dokonuje na nich
Dobrze,
linczu.
Tomasz Nałęcz.
Proszę, żebyś wszystkich traktować w ten sam sposób.
Dobrze, Tomasz Nałęcz.
A ja chciałbym pozytywnie o tej sytuacji powiedzieć, bo naprawdę trzeba docenić, że Antoni Macierewicz,
sięgnął po najlepsze,
kolega pana posła Sasina i mój z Wydziału Historycznego, w tej sprawie zachowuje się kompetentnie. Stosownie do ostrożności, którą historykowi się nakazuje i pośpiesznie czeka, nie osądza. Mam tylko nadzieję, że to w końcu zasadne spojrzenie pana Macierewicza na sprawę takich zapisów będzie się odnosiło też do innych przypadków. Już zaraz zostaną przeproszone osoby przez pana Macierewicza, które w podobnej sytuacji skazał i na infamię. Natomiast panie pośle Sasin, bo a propos szacunku dla naszego wspólnego zawodu. To, co pan powiedział, czyli zawodu historyka szanującego źródła, co pan powiedział, że ten spis został sfałszowany, to jest bardzo poważnym oskarżeniem najpewniej pod adresem IPN-u. Bo przecież o panu Cieszewskim pies z kulawą nogą do tej pory nie słyszał. Więc pod diabła jacyś ubecy mieliby fałszować wpisy pana Cieszewskiego, żeby dzisiaj ekspert pana Macierewicza...
Na przyszłość.
Więc,
a Tomasz Sekielski zrobił kwerendę. Poszedł do IPN-u i poprosił o papiery dotyczące...
No dokładnie, to są papiery wzięte z IPN-u, więc jeśli one zostały sfałszowane... To znaczy, że wy oskarżacie IPN najpewniej, że on fałszuje papiery, które tam są. To jest bardzo poważne oskarżenie.
Jacek Kurski.
Możliwości są dwie. Albo pan Cieszewski był tajnym współpracownikiem i wtedy problem ma Antoni Macierewicz, albo nie był tajnym współpracownikiem i wtedy problem ma redaktor Sekielski. Nie wiem, czy przysługuje panu Cieszewskiemu procedura autolustracji, ale jest iluś ludzi, którzy się wystąpili do IPN-u o taką autolustrację, nie będąc osobą zaszeregowania państwowego, można to zrobić.
A w tej chwili się historyk Dudek wypowiadał w tym programie.
I trzeba to po prostu zrobić. Natomiast muszę, ponieważ przy najlepszych chęciach poseł Sasin nie poradził sobie z obroną Jarosława Kaczyńskiego w kwestii Okrągłego Stołu, chciałem jedno zdanie powiedzieć, że nie jest sporem.
Nie miałem możliwości.
Nie jest sporem to, czy należało iść na Okrągły Stół, czy nie. Spór polega na tym, jak traktowano Okrągły Stół. I tutaj był spór. Jedni traktowali Okrągły Stół jako licytację polskiej sprawy w górę, że wkładamy nogę w to okno of opportunity i idziemy dalej. Kiedy zmienią się reguły, to nie będziemy przestrzegać umowy z komunistami, pójdziemy dalej. I rzeczywiście zmieniły się okoliczności, padł mur berliński, rozstrzelano Czałczewsku i tak dalej. I było myślenie, że Okrągły Stół, mówiąc językiem, żargonem politologicznym, jest prefiguracją generalnego rozstrzygnięcia, że tak jak się tam ustalamy 65-35, tak ma być przez najbliższe 20 lat. I Kaczyński był po stronie zmiany i licytacji z polskiej sprawy w górę. Elementem tego była koalicja z ZSL-em i SD. Elementem tego odmowa wyboru Jaruzelskiego na prezydenta 19 listopada 1989 roku, który został wybrany z stosunkiem głosów 270 do 267, gdzie rzeczywiście jeden senator Bernatowicz Suwałk zagłosował za Jaruzelskim, a siedmiu posłów OKP namówionych przez Michnika i świętej pamięci Geremka nie przyszło na, czy zwróciło głos nieważny, i to rzeczywiście zadecydowało o wyborze Jaruzelskiego. Ale nie jest hańbą bycie w Okrągłym Stole, jest hańbą przestrzeganie Okrągłego Stołu przez najbliższe kolejne lata. I ostatnia refleksja, pani redaktor. Dzisiaj Polska,
Mandela też się naraził dzisiaj, na hańbę, pana zdaniem.
Dzisiaj
trzeba było rozliczyć tych białych w WPP. No jak to?
A wie pan, co się dzieje? No to niech pan chyba nie wie, co się w WPP dzisiaj dzieje.
Apartheid
czarny przeciwko białym. No to jest oczywiste. Ale ostatnie zdanie, pani redaktor. Dzisiaj Polska jest sparaliżowana, ponieważ spadło 12 centymetrów śniegu i ludzie stoją po 20 godzin w korkach na drogach wojewódzkich. Tak wygląda nowe odsłonięcie PR-owskie pana Tuska z panią minister transportu Elżbietą Binkowską.
A kto ten
no
śnieg zrzucił?
To jest kompromitacja.
To jest
kompromitacja.
Ale Marek, koleiło metro w Nowym Jorku, też jest winien John Tuska i zginęli ludzie?
Zasnął maszynista, Marek Siwiec.
Dawno nie byłem, ale mi się coraz bardziej tu podoba, bo naprawdę każdy może
sobie wszystkim
powiedzieć.
Niech pan się tak nie
zasiedzi. Nie to, żebym się zasiedział, ale naprawdę pani zapytała o agenta w komisji Macierewicza, która bada przyczynę katastrofy smoleńskiej. A tu się nagle dowiedzieliśmy, że 12 centymetrów śniegu spadło i rzeczywiście widzę związek przyczynowo-skutkowy bardzo poważny. Przecież nie wiadomo, jaki agent stoi za tymi opadami, kto te śmieciarki, te pługi zatrzymał. Kto wie, kto tam rządzi w tej Bydgoszczy. A propos, trzeba by też sprawdzić
tymi pługami. No dobrze, w sprawie agenta.
W sprawie
TW, przepraszam.
Bo mi się to spodobało. No, próbuję się do konwencji dostosować. Natomiast do tego TW. To jest po prostu taka kara boska dla pana Macierewicza. Człowiek, który odpowiada za zbrodnię dużo większą, za likwidację WSI, za wszystkie konsekwencje, które dla polskiego wojska i dla wielu ludzi, którzy ich życie i zdrowie zostało narażone, dzisiaj ścigany jest za zatrudnienie jakiegoś agencika. I w ogóle dla mnie to jest przepiękny koniec tej komisji w sprawie Smoleńska, dlatego że on tak naprawdę już nie ma co nam pokazać, ponieważ zatrudnił agentów, niekompetentnych jakichś profesorów, wszystkie były możliwe...
Przepraszam, Marek Siwiec, przepraszam tak, panie, ja pośle, zaraz panu jest tak, coś nowego.
Oto w tej
po przejściu depeszy biura przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapisy usunięto, powiedział Antoni Macierewicz. Miał być samochód opancerzony, czekający na prezydenta Kaczyńskiego 10 kwietnia. Mieli być strzelcy wyborowi, i gdzieś to zniknęło, dlatego szef MSZ-u Radosław Sikorski powinien stanąć przed sądem, ponieważ istnieją ewidentne dowody popełnienia przestępstwa.
Ja chcę powiedzieć pani, że ja towarzyszyłem prezydentowi z 200, a może jeszcze więcej wizytach oficjalnych na całym świecie, łącznie z tym, że w Smoleńskiem i Katyniem nigdzie strzelców wyborowych nie było, także to może jakiś specjalny wypadek. Więc do czego zmierzam? Ja zmierzam do tego, że pan poseł Macierewicz, jemu się pole manewru zawęża, dlatego że nawet ten mit walecznego lustratora leży, panie profesorze, sekundę. Otóż nie, zawęża mu się, ponieważ mógł wojować tym, że jest w sprawach lustracji rycerzem niepokalanym. Bo się okazuje, że jest pokalany, jak diabeł jest pokalany. W związku z tym on już dzisiaj po prostu w sprawach lustracji się nie powinien ani słowem wypowiadać. I dobrze.
A widział pan, co się stało w Sejmie, jak pana Ruch został przejęty przez Prawo i Sprawiedliwość, jak zgrabnie 57
ale krótka
osób.
Krótka piłka. Ja się cieszę, że chcą go zlustrować za WSI. Niech się teraz PiS weźmie do roboty. My będziemy robić swoje. My swoje powiemy. Poseł Dębski, który jest ciągle w tej 57-osobowej komisji, będzie odpowiednie wnioski stawiał. Będzie zachęcał kolegów z PiSu, żeby się dobrali do skóry temu niebezpiecznemu człowiekowi, koledze z ich partii. I będzie się działo.
Bo to zwraca uwagę, że tak jakby
będzie się działo.
Wojciech Olejniczak. Ale przegraliście.
Taka... Nie przegraj, pyrrusowe zwycięstwo odnieść.
Ale bardzo zabawne. Że z PiSem nie będziecie współpracować, ja widzę, że teraz wspólnie klub chcecie prowadzić.
Zespół.
W słusznej sprawie, jeżeli przejrzał PiS na oczy i się dobiera do skóry Macierewiczowi, to
dobrze. Kiedyś był ostatni zajazd na Litwie, a teraz było pierwszy zajazd w Sejmie.
Ale też...
Wrogie przejęcie.
To jest oczywiście nieudolność i brak skuteczności. Musicie zespół po prostu klubowy założyć i działać w tym obszarze, jeżeli chcecie rzeczywiście coś w tej sprawie
włączcie się, Wojtek,
w opinii publicznej przedstawić.
Słusznej sprawie.
Ale pan TW czy nie TW, to chciałem powiedzieć, że to szersza refleksja. Czy IPN dalej w takiej postaci powinien funkcjonować? O tym trzeba się zastanowić. I dzisiaj w tym klubie witamy właśnie PiS, który mówi, że tam są dokumenty
fałszowane,
na podstawie których przecież prowadzonych jest szereg badań. To wszystko kosztuje podatnika w Polsce kilkaset milionów złotych rocznie. Sojusz Lewicy Demokratycznej uważamy, że trzeba IPN zlikwidować, dokumenty przekazać do Archiwum Państwowego. Niech tam badacze tym się zajmują, ale cały proces lustracyjny już jest niepotrzebny i nic nie dający. Przecież dzisiaj słyszymy, że głównie są lustrowani samorządowcy, gdzieś lokalnie, wójtowie, burmistrzowie, no bo IPN musiał zejść tam gdzieś dalej, prawda, głębiej, no bo tu już posłowie wszyscy byli przelustrowani na wszystkie okoliczności.
No,
proszę zwrócić uwagę, że poseł Czykwin na przykład z SLD przez kilkanaście lat musiał chodzić po sądach, tłumaczyć się, że nie jest wielbłądem.
A pani Niezabitowska na przykład.
A pani Niezabitowska. Ostatecznie sąd go oczyścił z wszelkich zarzutów. To kosztowało.
Ale
Zyta Gilowska.
Sędzia była.
Także jeżeli Platforma Obywatelska w ciągu kilku godzin jest w stanie przegłosować ustawę o OFE, a nie jest w ciągu tych 6 lat w stanie zająć się funkcjonowaniem IPN-u, to uważam, że jest niepoważne i apelowałbym do rządu, żeby przedstawić odpowiednią ustawę.
A Sojusz Lewicy Demokratycznej nie może nic zrobić.
Złożyliśmy ustawę w sprawie
OFE.
Jeszcze jedna sprawa.
No, nie
czytałem książkę, teraz przeczytałem wywiad Rzeka z panem ambasadorem Turowskim. No, to, co IPN zrobił w sprawie takiego agenta, który służył Polsce przez wiele lat i został zdeskompilowany, no to jest...
Czy tylko Polsce?
To jest skandal, no ale wie pan, no, w Polsce służył.
Czyli agentów nie było. No.
Każdej Polsce.
Można mieć wrażenie, że w ogóle agentów nie było.
Co innego mówimy o agentach, co innego mówimy o oficerach.
Ten reżim się trzymał na poparciu społecznym przez 50 lat.
Do tego doszło, że poprzez działalność taką, a nie inną IPN-u, nie tylko zlustrowaliśmy
agentów, po co Polsce było szpiegowanie Watykanu i papieży?
Ale agentów, którzy zdradzali i donosili, ale
byliśmy pierwsi niż Obama.
Zlustrowaliśmy oficerów i WSI, i służb specjalnych,
którzy działali na rzecz obcego mocarstwa.
Pani poseł Julia Pitera.
To jest skandal i za tym stoi Antoni Macierewicz.
Mnie niepokoi pewien problem, który jest troszkę bardziej generalny. Gdzie podziała się wolność badań naukowych? Właściwie to, o czym rozmawiamy cały czas, bo rozmawiamy, że nauka jakby jest podporządkowana polityce.
Dobrze, pani powie, przecież, gdzie się podziały miliardy z OFE?
Profesorze, jest mnóstwo naukowców, którzy mają wspaniałe odkrycia.
Ale to wszystko dobrze. Pani poseł, czy pani się nie wstydzi za siebie, za swój klub, że w ciągu za OFE, że państwo to zrobili tak błyskawicznie? Ale, czy posłowie są maszynką do głosowania? Niech pani mi powie.
To nie jest błyskawicznie.
Jak to nie jest błyskawicznie?
Zaczęło się w 2010 roku.
Szybciej zmienia ustawy.
Element reformy.
Nie, ja mówię o tym, co się wydarzyło w Sejmie. Nie. To w Sejmie to głosowanie skandaliczne w taki sposób. To są nasze emerytury. Nasze emerytury.
My o tym rozmawiamy 2 lata publicznie.
Nie, proszę pani.
Mało tego. Po obydwu stronach.
Ja już wybrałam. Pani mi nie będzie kazała znowu wybierać. Ja już wybrałam.
No co to jest? Ale ja tego nie rozumiem.
A, pan nie rozumie.
I dlaczego? Przecież teraz dopiero będzie wolność wyboru. Do tej pory tak jest. Do tej pory było tak, że kazano wybierać raz i koniec. W tej chwili będzie tak, że człowiek...
Kradziono.
Na szczęście mamy prezydenta Komorowskiego i mam nadzieję, że coś zrobi, tak, panie profesorze?
Ale ci, którzy przecież
będą... Panie profesorze, bo musimy kończyć.
Prezydent już zadeklarował, że będzie staranna analiza, nie będzie się śpieszył, ma 21 dni. Na pewno to wykorzysta i na pewno podejmie.
I na nowy rok podpisze. No.
Opinię. Nie podpiszę. Tak.
Trzeba każdy...
Podpiszę.
Każdemu Polakowi z OFE trzeba oddać to, co włoży.
Koniec, tak wcześniej.
Julia Pitera, Monika Olejnik, Stanisław Żelichowski, Jacek Sasin.
Pieniądze z OFE oddać Polakom na
ich konto. Jeszcze na koniec powiem do pana Sasina, że pan prezydent Lech Kaczyński nie chciał opublikować aneksu do raportu WSI. Znalazłam wywiad, w którym powiedział, że tam jest więcej interpretacji niż faktów. Kończymy.
Ale był wyrok Trybunału Konstytucyjnego,
który mu to
uniemożliwiał. Prawnie mu to uniemożliwiał.
Radio Z. Siódmy dzień tygodnia.